Razem łatwiej.
Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka i audycja Razem Łatwiej. Dzisiaj będziemy opowiadać o fundacji Spotkajmy się pod Jerycho. Moimi i Państwa gośćmi są
Izabela Szymańska
i Barbara Mrówczyńska.
To zacznijmy od początku, od powstania fundacji. Jak to się wszystko zaczęło i skąd pomysł, żeby taką fundację stworzyć?
Fundacja Spotkajmy się pod Jerycho powstała w 2018 roku. Nazwę zaczerpnęliśmy z księgi Jozuego, który był następcą Mojżesza i miał zdobyć ziemię obiecaną. Jozue był wojownikiem, więc był przygotowany przede wszystkim do walki. Dostał taką informację od Pana Boga, że zdobędzie oczywiście Kanaan, ziemię obiecaną, ale że najpierw ma w specyficzny sposób postąpić zgodnie z instrukcjami. Okrążać w ciszy, w określonym porządku, mury miasta Jerycho. Jerycho było miastem bożków, miastem pogańskim. Otaczały je grube mury, podwójne grube mury. Fundacja przyjęła taką nazwę, ponieważ zamierzenia chcieliśmy wspierać kobiety w ciąży, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Kruszyć mury. Nie hałasem, nie bitwą, ale tak jak miał to przykazane Jozue. My zajmujemy się tylko kruszeniem murów poprzez właśnie okrążanie ich w ciszy. I one kruszają. Przez te wszystkie lata nieraz tego doznaliśmy.
Głównym projektem jest SOS Jestem w ciąży.
Tak, projekt SOS Jestem w ciąży powstał właśnie z myślą o kobietach w ciąży, które napotkały na swojej drodze różne trudności. Czy to są trudności zdrowotne, czy po prostu taka zwykła ludzka samotność, to właśnie do nich jest skierowany nasz projekt. Oddałyśmy do dyspozycji kobiet telefon zaufania, który jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jest także na naszej stronie podany mail, pod który kobiety też mogą się zgłaszać, opisywać swoje historie i szukać u nas pomocy. Jaka to jest pomoc, to już zależy od poszczególnych przypadków, jakie tutaj doświadczamy w SOS-ie, tak? Jakie mają kobiety problemy. Od pomocy materialnej przez psychologów, lekarzy, którzy z nami współpracują, też mamy właśnie współpracy lekarzy, dole, położne, psychologów, psychiatrów. Także jesteśmy w stanie zaopatrzyć też te kobiety zgłaszające się taką specjalistyczną pomocą. Także jeżeli są problemy materialne, to tutaj też pomagamy na ile możemy, na ile mamy środków fundacji.
Ten telefon dzwoni? Często dzwoni?
Często dzwoni. Czasami dzwoni 2-3 razy dziennie i tak jest przez tydzień. Potem przez tydzień następny jest troszeczkę luźniej, takimi falami ten telefon dzwoni rzeczywiście, ale dzwoni generalnie często. Od 1 stycznia do dzisiaj mieliśmy 40 zgłoszeń. Każde trudne, każde wymagające innego podejścia.
Jak sobie radzić z tym telefonem, kiedy zadzwoni o 1 w nocy, o 4 w nocy?
No tak, ta 1 w nocy to jeszcze, najgorzej 3 w nocy. To nie jest łatwe, ale rzeczywiście było kilka telefonów w nocy, gdzie kobiety, które dzwoniły, były rzeczywiście w trudnym stanie emocjonalnym. Trzeba się szybko wybudzić i słuchać z empatią, słuchać, żeby wysłuchać co najbardziej doskwiera tej kobiecie, która dzwoni, co chciała ona by usłyszeć o tej 3 w nocy.
Działacie wolontaryjnie, ten telefon od jednej osoby do drugiej przechodzi, czy to jedna osoba cały czas ma ten dyżur?
Nie, jedna osoba cały czas nie dałaby rady.
No właśnie to jest obciążenie bardzo duże.
Tak, jest to duże obciążenie. Owszem, są osoby, które jakby najczęściej mają telefon, mają do tego predyspozycję, ale wymieniamy się i telefonem, i mailem. Zawsze też każde zgłoszenie omawiamy w swoim gronie. Dzielimy się tymi historiami właśnie po to, żeby się odciążyć, żeby nie przejąć na siebie tych historii.
Mm-hmm. To najpierw zapytam o tą drugą stronę telefonu, o kobiety, które dzwonią. Dlaczego dzwonią? Z jakimi problemami dzwonią?
Problemy są różne. Myślę, że co kobieta, to jest inna historia. Często są to problemy, bo partner zostawił. Tak, jestem w ciąży, przyznałam się, mój partner mnie nie chce, tak, wyrzucił mnie z domu. Często są też problemy usłyszanej diagnozy, że dziecko jest chore. I co dalej? Jest rozpacz, jest ból, jest wielka niewiadoma. Takie przypadki też są. To wtedy już jakby konsultujemy z lekarzami, pomagamy, wspieramy. Dzwonią też kobiety po poronieniu, po stracie dziecka. W takim procesie żałoby, często w rozpaczy. Wtedy też często są to psycholodzy właśnie wtedy wdrażani. Mamy też w naszym gronie kobiety, które doświadczyły takiej historii, więc często jest to po prostu towarzyszenie. Jakby na tym też się skupiamy. Główną naszą formą działania jest to towarzyszenie kobiecie. Psycholodzy, lekarze to oczywiście są, ale to jest jakby ten drugi front. Ale pierwsze, co chcemy dać, co chcemy najbardziej z siebie dać, to jest ta obecność. Że stajemy przy tej kobiecie i mówimy, nie jesteś sama. Pomożemy ci. Jest ktoś, do kogo możesz zadzwonić, do kogo możesz napisać. Możesz się wygadać, czy masz duży problem, czy to jest mały problem, czy po prostu się boisz macierzyństwa, albo twoje dziecko jest chore i nie wiesz, czy dożyje do tego porodu. Także to towarzyszenie, ta obecność przy kobiecie, która jest właśnie w trudnej sytuacji, która na swoich barkach nie jest w stanie tego udźwignąć, jest to dla niej za dużo. I wtedy my się pojawiamy, tak? Jeżeli tylko się do nas zwróci, otaczamy opieką, właśnie rozmową, specjalistyczną też właśnie potem kierujemy, ale już jakby ona przestaje mieć to na swojej głowie. My mówimy, dobra, to może idź tu, może idź tam. Tu ci załatwimy taką wizytę, a może do tego szpitala, albo tu psycholog.
Jakby... Czyli można powiedzieć, że tak łączyć też takie kropki z różnych sfer życia, bo tak. Może i prawnik, może i pomoc materialna, tak. Ale też i psycholog.
Tak, jak najbardziej tak. Jak najwięcej rozmowy, jak najwięcej zrozumienia. I takiego też wyczucia, jak jesteśmy w stanie pomóc tej kobiecie. Czy właśnie i pomoc prawna, i psychologiczna, czy materialna, bo trzeba pomóc wynająć mieszkanie, tak, bo nikt nie chce podpisać umowy z kobietą w ciąży. Co kobieta, jest inna historia, inne potrzeby. Wszystko jedno, jak duży jest problem, czy jakby obiektywnie patrząc z boku, czy to wydaje się malutki problem, czy faktycznie on jest ogromny, zawsze się staramy właśnie traktować, że dla tej kobiety to jest ogromny problem. To jest ogromna trudność. Nie oceniamy, nie krytykujemy, nie mówimy, weź się ogarnij, to nic nie znaczy, tak? To z czym w ogóle dzwonisz? Nie. Jeżeli kobieta się decyduje na telefon, to jest ogromny krok z jej strony. To jest ogromny akt odwagi i zaufania. I szanujemy to, doceniamy to, że właśnie się zdobyła na ten telefon. I pomagamy jak tylko możemy.
No właśnie, po zrobienie tego pierwszego kroku, czyli zadzwonienie, czasami może być najtrudniejsze, bo później już się jest takim zaopiekowanym.
Tak, jak już machina ruszy, to już jest inaczej. Ale zdecydowanie się, że... powierzyć swoją historię, coś bardzo osobistego, coś bardzo dotykającego komuś gdzieś w świecie, bo dzwonią do nas telefony czasem i z całego świata, nie tylko z Polski. Także no ja jestem pod wrażeniem. Zdecydowanie się na taki krok właśnie, żeby opowiedzieć o swoich emocjach, o tym, co się przeżywa drugiej nieznanej osobie i poproszenie o pomoc, to jest coś bardzo wielkiego.
To teraz zapytam o tą drugą stronę telefonu. Co jest najtrudniejsze w odbieraniu takich telefonów? Co daje największą satysfakcję? Jak się w ogóle do tego przygotować? Czy da się przygotować to, co się potem usłyszy?
Trzeba mieć tą otwartość w sobie przede wszystkim. No chęć jakby zagospodarowania tego tematu, tej historii, zaopatrzenia tej historii. Oczywiście jak dzwoni telefon, osoba, która zaczyna mówić... jest w różnych stanach emocjonalnych są te kobiety, które dzwonią. Przede wszystkim wysłuchanie, potwierdzanie, że się słyszy, że rozumiemy, że trudna sytuacja. I myślę sobie, że te 4 lata funkcjonowania SOS Jestem w ciąży przyniosło olbrzymie doświadczenie, ponieważ my jesteśmy bardzo różnych zawodów. I no niekoniecznie na przykład mój zawód mnie przygotowywał do takiego pełnienia takiej roli. Ale było to pragnienie w sercu. Też co jest takim pierwszym, najważniejszym jakby krokiem z naszej strony, kiedy odbieramy ten telefon, to zejść z góry. Nie być nauczycielem, nie być tutaj osobą lepiej wiedzącą.
Tylko towarzyszyć.
Stanąć i starać się poczuć tą kobietę i jej rzeczywisty problem. I to jest najważniejsze. A potem już jakoś idzie.
Jak nie brać tych wszystkich problemów tak do siebie, do serca, popołudniami w domu? Jeszcze się rozmawia o tym? Czy w pewnym momencie no, trzeba postawić taką szklaną szybę? No bo to wszystko w środku siedzi, słucha się każdej historii, przejmuje się, bo to nie są takie łatwe historie. Każda jest trudna, każda kobieta z czymś trudnym przychodzi.
Tak, to prawda. Oczywiście jak dzwoni telefon o 3 w nocy, to cała rodzina jest poruszona.
No tak.
ale przede wszystkim my nie działamy w pojedynkę. My stanowimy silną grupę wolontariuszy, ekipę i nawzajem się wspieramy. Też mamy tę grupę WhatsAppową, gdzie w sposób anonimowy, taki bez podawania imion, po każdym telefonie, po każdym mailu piszemy, że jest taka sytuacja, że potrzebne jest tutaj wsparcie, dobre myśli, dobre życzenia, żeby w kierunku tej osoby szły. I też jak ja już napiszę na WhatsAppie, na tej grupie, tak dosyć oględnie, że właśnie zadzwoniła kobieta w trudnej sytuacji, partner wystawił jej walizki za drzwi, a ona jest tam w szóstym miesiącu ciąży, to ludzie z grupy wysyłają taki symbol emotikona, że są, że myślą, że wspierają mnie też i tą kobietę przede wszystkim, ale mnie wspierają w kontakcie z tą kobietą. I ja się czuję bardzo odbarczona. Bo wiem, że ileś osób, które w tej grupie są, one jakby przejmują troszeczkę mój ciężar, że ja już też nie jestem sama. To samo, co powiedziałam tej kobiecie przez telefon, nie jesteś sama. Zadzwoniłaś, ja jestem tutaj, tak? To też ta grupa, która mi te emotikony przesyła, wiem, że ja nie jestem sama. To jest fantastyczne.
Co jeszcze się dzieje w fundacji?
Cały czas się dzieje. My w ogóle jak rozpoczęliśmy działalność, to tak zupełnie znikąd, nie wiem skąd to przyszło. Ja jestem mieszkanką parafii w Matemblewie, ale dopiero od 20 lat. Ciągle gdzieś z jakiejś strony słyszałam o księdzu Kruczu, pierwszym proboszczu, który też pobudował jeden z pierwszych domów samotnej matki. Fundacja wydała album o księdzu Kruczu. To jest kawał historii o parafii brentowskiej i matemblewskiej. Było wielkie poruszenie, wielkie zaangażowanie. No i tutaj nie odmówię sobie przyjemności, powiem, że wstęp do albumu napisał ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński.
Już arcybiskup, tak.
Za co serdecznie mu dziękujemy. Prowadziliśmy też akcję, i to w 2019 roku, Dzieci Wojny. Organizowaliśmy razem z parafią w Matemblewie paczki, które jechały na front do Awdijewki. Do Awdijewki, o którą toczyły się silne walki, która w tej chwili jest równana z ziemią. Mieliśmy kurs wolontariatu 9-miesięczny, w którym uczestniczyło ponad 30 osób. Wyjechaliśmy do Wilna, do ojców franciszkanów z warsztatami Cud Życia. Przeprowadziliśmy też takie warsztaty dla kobiet w Matemblewie Kto mnie kocha. Organizowaliśmy też rekolekcje po stracie dziecka w ciąży i wkrótce po urodzeniu.
Chciałabym zapytać o plany kolejne, ale sam ten telefon jest tak wypełniający, że tu chyba nie trzeba kolejnych planów. Ale może są jakieś plany do zrealizowania?
Tak, na pewno myślimy o kursie wolontariatu kolejnym, też o rekolekcjach po stracie dziecka. Troszeczkę musimy poczekać po prostu z decyzją, ale być może się odbędą w październiku. No i cały czas jest jakby w blokach startowych poradnia SOS Jestem w ciąży, której rzeczywiście moglibyśmy też oczywiście nieodpłatnie udzielać takiej pomocy stacjonarnej też osobom, które ciężko przeżywają ciąże z jakichś powodów. Byłyby tam konsultacje i położnej, i duli, i psychologa, i osób, które mają dzieci, tak, żeby podzieliły się swoim doświadczeniem. Mamy też zespół opieki perinatalnej dla rodzin oczekujących narodzin dziecka chorego. To wszystko teraz funkcjonuje, ale chcielibyśmy tak być może w przyszłości w szerszym jakimś zakresie taką poradnię stricte uruchomić.
Jesteśmy w okresie rozliczeniowym. Na co 1,5% się przyda?
1,5% przyda się na to, żebyśmy mogli kobietom w ciąży, którym w końcu uda się wynająć mieszkanie, jak ich partner wyrzuci z domu, zapłacić kaucję za mieszkanie i pomóc w opłacaniu czynszu. Mamy bardzo dużo psychologicznych konsultacji, takich interwencji kryzysowych, więc te pieniądze też idą na to. Pieniądze idą na bony żywnościowe na przykład, na chemię gospodarczą, na wsparcie takie codzienne. Rzeczywiście codzienne, tak, ponieważ mamy też sporo takich osób, które dzwonią, że mają pustą lodówkę, kobiet w ciąży. No też na przykład uczestniczyliśmy, zgłosiła się do nas dziewczyna 16-letnia w ciąży, z wielodzietnej rodziny i było wielką, niesamowitą sprawą, ponieważ razem z parafią przygotowaliśmy dla tej rodziny wigilię. Parafianie bardzo się matemblewscy zaangażowali, za co serdecznie dziękuję. I rzeczywiście pojechaliśmy z potrawami wigilijnymi, z prezentami dla wszystkich.
Pięknie.
To było niesamowite przeżycie, naprawdę. Także to wszystko się dzieje. Także 1,5% generalnie idzie właśnie na tego rodzaju historie.
Jeśli ktoś chciałby przekazać swoje 1,5%, co musi zrobić? Gdzie wejść? Na jakąś stronę internetową, gdzie może doczytać też jakieś szczegółowe informacje o fundacji?
Tak, zapraszamy bardzo serdecznie na stronę internetową www.sosjestemwciąży.pl i tam zaraz na początku wyświetli się taki plakat właśnie dotyczący 1,5% i na co te pieniądze chcemy przeznaczyć, a na samej stronie SOS szczegółowo możecie Państwo zapoznać się z tym, co robimy. Dodam tylko, że utrzymujemy się wyłącznie z darowizn dobrych ludzi i właśnie z tego 1,5%.
Bardzo dziękuję Paniom za rozmowę.
Dziękujemy również. Bardzo dziękujemy.
Razem łatwiej.